Ja z kolei patrzę na pewne tajemnice, które być może kryją się. To historyka też zainteresuje. Mianowicie mój przyjaciel Czesław Lasofran jest na emeryturze, archeolog. Wiele zasług położył dla odkrycia chociażby tej pierwszej fazy katedry warszawskiej. Często o nim gdzieś tam tylko w stopce przypis, a tymczasem to rzeczywiście był wytrawny badacz. Więc on badał tutaj resztki, robiąc wykop pod ów dom parafialny. Jest to rzecz ciekawa, bowiem natrafił jedynie na, i to trzeba było mieć specjalną wyobraźnię archeologa, który pracuje z architektami, mianowicie tylko negatywy po murach. Wybrali wszystko, ponieważ najczęściej fundamenty były potężne kamienie narzutowe, które po prostu tworzyły ławę fundamentową. Nawet to było wybrane. Ale nie jest to tak interesujące, ponieważ to były badania ratunkowe. Wykop pod dom parafialny, później wykop pod wielką linię ciepłowniczą. Taka platforma jest tu w parku. Ale co się kryje jeszcze dalej, pod tą murawą, pozostaje wielką tajemnicą.
Nie było nic robione oprócz tego, bo to były wykopy w latach, wiem, że jeszcze w latach 60. były robione częściowe wykopy, kiedy przebudowywano ulicę Wyszyńskiego. I to dotarłem do tego, gdzieś znaleziono, tak jak pan mówi, negatywów więcej, a resztę prawie nic.
Natomiast możemy tutaj zaprząc georadar. Mianowicie, jeżeli oczywiście zakładamy, chociaż to może się nie sprawdzić, różnicę między masywną resztką jakiegoś muru, który gdzieś tam przebiega, a tym zasypem, który powinien być możliwie luźny, kontrastowy. No mniejsza z tym. Pałac Włosta, no wie pan.
No właśnie.
To chyba pana
jak najbardziej
fascynuje. Dalej, ja czasami patrzę, to jest taka przypadłość historyka, idę tam, gdzie jest ten park piękny, tam też libacje się odbywają, wiadomo, ku czci przodków być może, a ludzie nie są świadomi, że właściwie był to cmentarz kiedyś.
Tak, tam.
Znaczy, cmentarz zlikwidowano w mieście po 1772, edykt Fryderyka. No i wtedy też dopuszczono Żydów do miasta. Stopniowo tutaj napływali.
Fajnie pan wspomniał, to jest też bardzo ciekawe, o tym domu, rezydencji tak naprawdę Piotra, o której nic nie wiemy, możemy się domyślać, i ogromnych pałaciach, które tu nie były przebadane, niestety. Zarówno przez Niemców, niemieckich archeologów, jak i przez polskich, bo ja kojarzę ten wykop z lat 60., 67 roku, tam są grafiki, gdzie wskazano jedynie jakieś drobne fragmenty, gdzieś jeszcze studnia pozostała w okolicach pomiędzy szkołą 107 a tym właśnie domem parafialnym i jakiś fragment muru. A ten tutaj areał jest pusty, jakby nikt nie robił większych wykopów. I to się zastanawiam, czy coś pan wie.
Ja, najczęściej sądzę, że trzeba liczyć na pewien przypadek. Chyba jak pan jako historyk wie, duża część odkryć to odkrycia przypadkowe. Jak ostatnio właśnie czytałem, złoty naszyjnik znaleziony w lesie pod Głogowem. Fascynujące rzeczy, więc zdarzają się również u nas. Natomiast być może zastosowanie jakichś zaawansowanych metod badań struktur podziemnych bez odkrywania, bo to niestety czasami jest konieczność. Ci, którzy teraz żyją, mogą dziękować historii oczywiście, że żyją w tym świecie, gdzie świat nie ma granic, zarówno topograficznych, jak i oczywiście granic dla informacji, dla słowa i dla myśli. No cóż, przyszło nam żyć w innych czasach. Dalej, takim epizodem, ale państwo dotrą na pewno, bo ta osoba, nie wiem, mieszka chyba nadal na Liskiego, to jest nieopodal, to była moja doktorantka, absolwentka naszego wydziału, obecnie już pani profesor Agnieszka Zabłocka-Kos. Pan ją zna z publikacji, ponieważ ona napisała pracę doktorską poświęconą Alexisowi Langerowi, architektowi właśnie tego kościoła i nie tylko, bo wiele stworzył we Wrocławiu i poza Wrocławiem. Był wziętym architektem. I to też taki przykład, o czym też ludzie nie pamiętają, bo trudno, żeby czytali uczone dzieła, takie nawiązanie właściwie do wielkich tendencji architektury niemieckiej, nadreńska architektura, prawda, gotycka. No pozostaje ta zagadka, tej katastrofy budowlanej, którą można upatrywać, nie wiem, jeżeli nie zbadamy fundamentów, ale ja przypuszczam, że ponieważ dolne partie zostały zachowane, że oni się śpieszyli z wykonaniem tego obiektu, a jak Państwo wiedzą, wykonywanie tych potężnych murów, których grubość sięga 2 metrów, z uwagi na obciążenia, przy mocy zaprawy wapiennej powoduje to, że ta zaprawa bardzo długo wiąże. A dowiodły tego badania po II wojnie światowej, kiedy bomby lotnicze zniszczyły połowę wieży Kościoła Świętej Marii Magdaleny. I tam mój profesor Tadeusz Broniewski, autor znanego podręcznika Historii architektury w Zarysie, też zajmujący się odbudową Wrocławia, stwierdził, że ten mur w cokole swoim, mierzący ponad 2 metry, miał w środku jeszcze zaprawę niezwiązaną. Po prostu zaprawa wapienna wiąże z powietrzem. Po prostu następuje konieczność po prostu dopływu świeżego powietrza. I ta zewnętrzna warstwa oczywiście ulega stwardnieniu. Natomiast w środku nadal to było po prostu, może nie płynne, ale takie no ciasto.
Po kilkuset latach.
Po kilkuset latach. Mhm. Przy pośpiechu, który absolutnie nie jest wskazany, z uwagi naszą na to, że następuje coś takiego jak naturalne osiadanie muru pod wpływem własnego ciężaru. Pozornie ziemia, czyli podłoże pod fundamentem jest stabilna, ale jak uczy prawo Hooke'a, każda siła wywołuje odkształcenie. A jeśli tak, to powoli to osiadało. I jeszcze do tego, być może tam nastąpił jakiś w podłożu, były jakieś takie rzeczy, których nie stwierdzono, no i niestety runęło. A co właściwie wpłynęło na malowniczą sylwetkę, że ona odstaje od akademickiego wzorca pełnej symetrii. Tą jedną wieżę mamy w duchu architekta Lidekego, który to dokończył, prawda? Więc to widać wyraźnie, że Lideke nie przejmował się, widocznie nie chciał wznosić tak wysokiej wieży, z przyczyn, nie wiem. Tutaj trudno sięgać w historię, bo jeżeli nie mamy protokołów i rozmów z tymi ludźmi, to trudno to stwierdzić, co nim powodowało. Niemniej miał takie upodobania do architektury właściwie schyłku gotyku, początku renesansu, czyli coś takiego, co czasem Niemcy nazywają w swojej historii kultury okresem Dürera. Nie wiem, czy Państwo widzą, ale w Wrocławiu żyje wcielenie Dürera. Artysta, który jest Dürerem. Nie?
Czy maluje, czy tak wygląda?
No on wygląda bardzo malowniczo, ponieważ całe jego ubrania, a szczególnie buty, są cały czas te same, tylko on je naprawia. Nie? Państwo się nie zetknęli? Są jeszcze tacy ludzie, którzy uważają, że są wcieleniem kogoś tam. Chociaż, no nie wiem, na czym opierają, na własnym jakimś takim wyobrażeniu, wyczuciu, że to oni są właśnie. To chyba nie są jednostki chorobowe jeszcze, ale no nie wiem. Czasami myślę o tym, czytając rozmaite takie suche opisy architektury, żeby ożywić to biografią mieszkańców. Kto tu mieszkał? A da się to odtworzyć, ponieważ mamy książki adresowe. Kolejne roczniki są ułożone, jak Pan dobrze wie, ale Pani to przypomnijmy. Z jednej strony mamy alfabetyczny spis obywateli, a z drugiej strony mamy ulice i kolejne numery z odniesieniem, kto tam po prostu mieszka. No, dzisiaj nie do pomyślenia z uwagi na ochronę danych osobowych. Natomiast to pozwoliłoby na odtworzenie, kto mógł tutaj po prostu mieszkać. Inna rzecz, że taka akcja ewentualnie przypominania tego, kto mieszkał przed tymi właścicielami, którzy po wojnie tutaj zasiedlili te mieszkania, byłaby interesująca. Nie wiem, jakby można było uzyskać te odpowiedzi, ale mam taki pomysł związany z tym, że badania w ogóle kultury mieszkaniowej, wnętrz, jest niesłychanie trudna z uwagi na to, że ludzie chronią je w sposób naturalny. Będą nam zaglądać do sypialni, do kuchni, do gara i tak dalej.